Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę wam powiedzieć, że w tym Adwencie bardzo trudno mi się słucha wszystkich proroctw. Przeczytałem u jakiejś bardzo znanej blogerki katolickiej, że czeka na Adwent, żeby właśnie słuchać tych proroctw, Izajaszowych przede wszystkim. I chyba kiedyś nie zwracałem w ogóle na nie uwagi, a dzisiaj, kiedy słucham ich tak bardziej uważnie i też z pewnym doświadczeniem moim własnym, ludzkim i kapłańskim, to sprawiają mi pewnego rodzaju trudność. Adwent jest piękny, ale także jest trudny. Myślę często o tym, że ten Izajasz, który nam towarzyszy praktycznie codziennie i w brewiarzu, i we mszy świętej, jest słuchany już przez 26 wieków. No jak długo można? Jak długo można obiecywać, że się stanie, że będzie pokój, że ludzie się zrozumieją, że nawet i do świata przyrody pokłóconego przez nasz ludzki grzech zawita jakieś nastawienie sympatyczne, tak, że ten wilk i to koźlątko będą razem ze sobą. Jak długo? 6 wieków przed Chrystusem prorokował Izajasz. Powiemy, wszystko spełniło się w Panu Jezusie. Tak, w Nim się wypełniły te proroctwa, ale w nas się jeszcze nie wypełniły. Czy one w ogóle kiedykolwiek się wypełnią? Czy Kościół, dając nam te proroctwa, praktycznie dzień po dniu, trochę nas torturuje? A może nas trochę chce wygonić od siebie? Wiecie, pewnie dzisiaj ludzie gorszą się w Kościele innymi rzeczami, ale to może być bardzo gorszące, że cały czas obiecuje się rzeczy, których de facto nie do końca widzimy spełnienia. I zrozumiałem ostatnio coś, tak trochę dręcząc się, będąc dręczonym, co zawarłem właśnie w tytule tych rekolekcji, którymi chciałem się z wami podzielić, idąc tą samą drogą, którą wy idziecie, idąc wspólną drogą. Pamiętaj o przyszłości. Myślę, że po prostu tak paradoksalnie my cały czas czytamy te czytania, pamiętając, że w Jezusie się zrealizowały, a w nas jeszcze nie. Nie po to, żeby się dręczyć, ale po to i dosłownie, przede wszystkim po to, żeby myśleć o przyszłości. Czas to jest taka niesamowita konstrukcja, to wielcy filozofowie próbowali zrozumieć i nawet i Augustyn się nad tym bardzo zastanawiał w swoich wyznaniach. Co to jest ten czas? Jest przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Jakby czy częściowy ten czas jest? I chyba najczęściej to my najwięcej czasu spędzamy jednak w przeszłości. Pamięć. Tak myślę razem ze świętym Augustynem. Pewnie byście, niektórzy z was powiedzieliby, że bardziej żyjemy w teraźniejszości, ale Augustyn pyta, co to jest teraźniejszość? Przeszłość to jest to, czego już nie ma, przyszłość tego, czego jeszcze nie ma, a teraźniejszość to jest ten jeden nieuchwytny moment, który jest między tym, co było i tym, co przyjdzie. Złap teraźniejszość. Złap ją w jednym momencie, zatrzymaj ją, powiedz, trwaj chwilę, bo jesteś piękna. Nie da rady. I stąd wydaje mi się, że najbardziej to my żyjemy w naszej przeszłości, w pamięci ustawionej wstecz. Ta pamięć jest jak worek, ona zbiera rzeczy. Mamy też oczywiście dar zapominania, który jest bardzo cennym darem, ale nie zapominamy wszystkiego. Najważniejsze rzeczy gdzieś w nas tkwią. Tkwią w nas wspomnienia rzeczy dobrych i tkwią w nas wspomnienia rzeczy złych. Jedne i drugie nas kształtują. I w Adwencie, który nie jest tylko jednym okresem w roku liturgicznym, Kościół chce nam powiedzieć, żebyśmy jednak nie byli ludźmi tylko i wyłącznie zakorzenionymi w przeszłości. Być może nawet daje nam Kościół i ten jego święty czas oczekiwania, który rozkłada się na wszystkie pozostałe okresy roku liturgicznego. Taki środek i takie lekarstwo, które pozwala nam oczyszczać naszą pamięć, oczyszczać tą przeszłość, selekcjonować, wyrzucać to, co jest niepotrzebne, ale także godzić się z tym, co już się stało i czego nie jesteśmy w stanie w żaden sposób odwrócić. Ani Pan Bóg tego nie chce odwrócić jako faktu historycznego, bo w pewien sposób przeczyłby swojej własnej dobroci, gdyby negował fakty. To jest właśnie to myślenie o przyszłości, ale nie byle jakie myślenie o przyszłości, tylko myślenie z nadzieją. Nadzieją to nie znaczy optymizmem, z nadzieją. Nadzieja różni się tym od optymizmu, że optymizm bardzo często jest budowany na nas samych. Zauważcie, że kiedy myślimy o przyszłości w naszym życiu, to albo to jest myślenie ze strachem, z lękiem, dlatego że mamy złe doświadczenia w naszej pamięci i boimy się na przyszłość, albo trochę lekceważąc to, co nam podpowiada doświadczenie, to z przeszłości, uważamy, że jesteśmy w stanie zbudować nowy, cudowny, piękny świat na naszych własnych zasadach. Nadzieja to nie jest taki optymizm. Nadzieja zawsze ukierunkowuje się ku Bogu. Popatrzcie na tego Izajasza. On nie wierzy w to, że ludzie się ze sobą dogadają. I żeby powtórzyć zdanie jednego z najbardziej wpływowych filozofów współczesnych, jeszcze żyjących, że doprowadzimy poprzez procesy komunikacyjne między sobą do takiego stanu, gdzie bardzo dobrze się zrozumiemy i nie będziemy potrzebowali ani religii, ani Boga, a może też tak coraz mniej samych siebie nawzajem. Imagine there is no heaven. To nie ten filozof, to kto inny. Pomyśl, że nie ma nieba, jesteśmy w końcu wolni, bez Boga, bez religii, bez zakazów, bez przykazań, bez utartych ścieżek myślenia, to co absolutnie wolni. Nadzieja nigdy nie opiera się na mnie. Nadzieja opiera się na mojej wierze w Boga. Nadzieja jest oczekiwaniem od Boga. Nadzieja jest czekaniem na Jego interwencję. Powiecie, że to bardzo trudne i że może trochę naiwne. Tak, ale pomyślcie o Izajaszu, od którego dzisiaj to słyszeliśmy. Święty Paweł w drugim czytaniu pięknie mówi: proroków weźcie sobie za wzór cierpliwości. Izajasz, kiedy pisze swoje proroctwa, to jest czas niewoli Izraela. Nie mają swojego własnego państwa, są na wygnaniu, uciemiężeni politycznie, ekonomicznie. Trudno jest w takim momencie myśleć optymistycznie na temat przyszłości, ale on nie jest optymistą, on ma nadzieję. On wie, że kiedy ludzie dojrzeją, Bóg zainterweniuje. I ostatecznie wie, że to, czym prorokuje, to jest nie tylko coś, co spełni się w tym świecie, ale przede wszystkim spełni się w świecie, który nas oczekuje. Bo taka jest także zasada tego myślenia o przyszłości. Pamiętaj o przyszłości. Pamiętaj o przyszłości, to znaczy nie tylko licz na siebie, ale oczekuj na Boga. I pamiętaj o przyszłości, to znaczy nie pozwól się zamknąć w tej złotej klatce, jaką może stać się dla nas nasz świat. Myśl o tym, że jest coś więcej. Każdy z nas nosi w sobie zaród wieczności. Nadzieja w nas to oczekiwanie, to spodziewanie się, że wszystko się tutaj nie skończy, że wszystko się dopiero tutaj zaczyna, pozwala nam myśleć o przyszłości w sposób sensowny i pozwala nam przetrwać wszystko to, co każdego dnia musimy podejmować jako naszą codzienność. To właśnie nadzieja oczyszcza naszą pamięć z tego, co jest w niej złe, z tego, co jest obciążające, z tego, co nas przyciąga tylko i wyłącznie do ziemi. Terroryzuje, jakby powiedział ksiądz Tischner. Terroryzuje, uziemia, nie pozwala latać, nie pozwala marzyć nie tylko o tym, że pokój zakwitnie tu między nami i kiedyś go będziemy musieli, tą idealną sytuację pokoju, opuścić, bo przyjdzie śmierć. Uwierzyć i mieć nadzieję na coś więcej. To ciekawe, że w dzisiejszej Ewangelii mówi się także o Janie Chrzcicielu. On pyta, posyła swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy to Ty jesteś, na którego czekamy. Zauważcie, on siedzi w więzieniu, w mroku, w ciemności. Spodziewa się, że za chwilę go zlikwidują, wyrzucą z tego świata, zabiją. I nieustannie czeka. I nieustannie myśli o przyszłości. Nieustannie wyczekuje spełnienia się wszystkich proroctw. Tak, takie myślenie o przyszłości nie jest wishful thinking, nie jest żadnym myśleniem życzeniowym, nie jest żadną ucieczką przed rzeczywistością. Jest zupełnie odwrotnie. Dlatego właśnie chciałbym, żebyśmy pomyśleli w takich trzech odcinkach o naszej przyszłości. Jutro porozmawiamy z Tesaloniczanami, którzy już za czasów Pawła mieli duże problemy z myśleniem o przyszłości. We wtorek spróbujemy zastanowić się nad tym, czym jest człowiek z perspektywy przyszłości. Czy przyszłość jest wpisana i w jaki sposób jest wpisana w nas? Czy my już wszystko widzieliśmy, czy rzeczywiście najistotniejsze rzeczy dopiero nas oczekują? A w środę będzie o Kościele, który żyje w przyszłości i dlatego pielgrzymuje, a nie pozwala sobie zasiedzieć się w tym świecie tylko i wyłącznie. To będzie chyba taka może nawet najistotniejsza z tych wszystkich nauk. Zapraszam Was serdecznie, bo to jest nasz wspólny czas i tak też jak powiedział ksiądz proboszcz, bardzo Was proszę o modlitwę, żebyśmy się mogli spotkać nie tylko od mojej strony, ale żeby Duch Święty przyprowadził mnie do Was od Waszej strony. Żebyście współtworzyli także tą atmosferę i modlitwy, i myślenia o przyszłości razem. My wszyscy razem z Duchem Świętym. Siostry i bracia, na koniec chciałbym Was bardzo zachęcić do tego, żebyście z wiarą, nadzieją i miłością, pamiętając o przyszłości, weszli teraz, żebyśmy wszyscy razem weszli w tajemnicę Eucharystii. Powiedzcie Janowi, głusi słyszą, niemi wzrok odzyskują, ubogim głosi się Ewangelię. On jest tutaj. O sobie mówił do Jana. Tak, proroctwa się spełniają, ale musisz otworzyć oczy. On właśnie jest tutaj. Na tym ołtarzu spełniają się proroctwa. Na tym ołtarzu otwiera się przyszłość. Właśnie dlatego chrześcijanie mówili, my bez mszy i bez niedzieli żyć nie możemy. Bo nie możemy mieć nadziei. Nie nadziei, która dzisiaj jest, a jutro z powodu trudności umiera. Nadziei, która nigdy się nie kończy, dopóki Pan nie powróci. Amen.